Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Filip. Proszę Państwa, no więc kolejny odcinek, chyba szósty już, tego przydługiego, dosyć jałowego i myślę, że na razie bez, na razie, no właśnie, jałowego tekstu tego Niemca, ale chcę to dokończyć, dlatego że żebyście i Państwo mieli pojęcie o tym, jakie rzeczy czytają Niemcy o Chinach, bo to jest istotne. Możecie, że będziecie mogli sobie porównać to, co ja robię, czy to, co Ślazyk robi z tym Niemcem i sami przekonacie się, co jest warte. Podtytuł tego artykułu kolejny, Wuhan. Czyli ten Niemiec zawitał do Wuhan. Wuhan, 11-milionowe miasto w środkowych Chinach, w którym po raz pierwszy pojawił się koronawirus, znajduje się 1000 km w górę rzeki Jiangxi od Szanghaju. Na zachodzie jego nazwa stała się synonimem katastrofy, a dla większości Chińczyków Wuhan to miasto bohaterów. Na Shenzhen Street, które prowadzi do starej kolonialnej stacji kolejowej, wieczorem coraz mniej miejsc parkingowych. Stoły przed restauracjami zapewniają się, goście się śmieją, a szklanki brzęczą. Musiało to wyglądać mniej więcej tak zeszłej jesieni. Już kilka kilometrów dalej, na niesławnym targu owoców Morza Hunan, pierwsi ludzie zaczęli chorować na tajemniczą postać zapalenia płuc. Gdybym wiedział, co się stało, nie uwierzyłbym w to, mówi Yang Xiu, który od ponad 20 lat prowadzi restaurację z żabami właśnie na Shenzhen Street. Po raz pierwszy spotkaliśmy panią Yang, to właśnie była pani Yang, w kwietniu, kiedy po ponad 2 miesiącach zamknięcia po raz pierwszy rzuciła do swojej restauracji, otworzyła okno, opróżniła lodówki i zaczęła wszystko od nowa. Początkowo jej obawy się potwierdzały, powrót wystarczającej liczby gości, aby umożliwić jej ponowne zatrudnienie pierwszych pracowników, zajęło kolejne 2 miesiące. Szacuje dziś, że straciła równowartość 30. Wtedy, że straciła równowartość 30 tysięcy euro. Teraz mówi, że biznes to jest niezwykle dobry. Teraz wolno nam ustawić stoły na ulicy wieczorem, co wcześniej było surowo zabronione, ale to prawda. To, co jest dobre dla ludzi biznesu, jest złe dla epidemii, jeśli ludzie jedzą i piją na zewnątrz oczywiście. Czasami wydaje się, że ludzie mszczą się na wirusie, wychodząc wieczorem na posiłki jeszcze częściej. Dobrą noc ma dochody w wysokości około 10 tysięcy jenów, czyli 1300 dolarów. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że ja jeszcze raz zacytuję tą Chinkę, bo to trzeba było Chinki, żeby do Polski dotarła taka prosta prawda, banalnie prosta prawda. To, co jest dobre dla biznesu, jest złe dla epidemii, czyli dla ludzi. Tak, po prostu. Te wszystkie krupówki, te wszystkie galerie otwarte w całym kraju, te tłumy ludzi przewalających się po tych różnych atrakcyjnych miejscach, owszem, dla biznesu to dobre. Ale czy to dobre dla nas? Dla zwykłych? Dla tych ludzi, którzy tam się przewalają po tym i nie tylko dla nich? Dla ich rodzin, dla ich bliskich? Tak? No cóż, zdaje się, że większość Polaków ma inne zdanie niż ja. To każdy ma prawo swojego zdania. Cytuję. W przeciwieństwie do Europy i Stanów Zjednoczonych, Wuhan było jedynym miastem w Chinach, w którym zginęło tysiące ludzi, prawdopodobnie wielokrotnie więcej niż oficjalna liczba 3869. Ponieważ początkowo manipulowano liczbami, a wielu chorych nie mogło przejść testów podczas pierwszych tygodni. Więc tutaj temu hitlerowcowi odpowiem tak. Śmieciu niemieckim. Mordę w kubeł i wara ci od Chińczyków. A ty martw się ilością trupów, które możesz zliczyć w Niemczech, a nie w Chinach. Więc jeśli gadasz o tym, że wielokrotnie więcej, to podaj cyfrę, bo ja na miejscu władz chińskich bym cię po prostu deportował z zakazem powrotu do Chin. To jedna sprawa. To akurat to jest łajdactwo. To powiedzenie, że liczba zmarłych była wielokrotnie większa niż 3869. No to jest prawdą, że wielu chorych nie mogło przejść testów podczas pierwszych kilku tygodni. Czy to jest czymś nadzwyczajnym? Czy to, że na świecie nie było testów, wystarczającej ilości testów, wystarczającej ilości laboratoriów, na świecie, podczas kiedy już w Chinach zapomniano o tej epidemii. Na świecie, w Polsce, w Niemczech, gdziekolwiek bądź, nie było wystarczającej ilości testów. A co dopiero w Chinach? Kiedy to się dopiero zaczynało? Kiedy się to dopiero zaczynało, w ogóle nie wiadomo było, co to jest i czym to się je. Ty, niemiecki śmieciu, nie rozumiesz tego? Nie, on nie rozumie, bo on, jego zadaniem jest co innego. Jego zadaniem jest skopanie Chińczyków i pokazanie, że to rząd jest winien wszystkim. Rząd oczywiście chiński. Ale cytuję. Rząd, który początkowo osiągał się, a następnie zmierzył wirusa poważnymi blokadami, przepisał historię ostatnich 11 miesięcy w heroiczną sagę. A Wuhan odgrywa w niej wiodącą rolę. Jego mieszkańcy są przedstawieni jako osoby, które złożyły wielką ofiarę, aby ocalić ojczyznę. Ta wspaniała narracja jest celebrowana w obrazach, filmach dokumentalnych, programach telewizyjnych. Wuhan dla wszystkich, Wuhan. Wszystko dla Wuhan. Tak, proszę Państwa. Tak, tak właśnie jest. Tak było, jest i będzie. Proszę sobie przypomnieć, jak ja wołałem razem z mieszkańcami Wuhan i innych miejscowości. Kurczę, zapomniałem teraz o Wuhan. Kurczę, zapomniałem. Ja będę musiał znaleźć link do tego artykułu. To było chyba w marcu czy w lutym, kiedy ludzie wychodzili na balkony w swoich domach i krzyczeli, że Wuhan, trzymaj się. Tu chodziło o dodawanie sobie otuchy. Tak, proszę Państwa. I tak być powinno. Tak być powinno, że władze z tego nie przepisały historii. Nie przepisały. Bądź co nie musiały nam przepisywać. Bo ja tam byłem w tym sensie duchowym. Ja to widziałem na filmach. Widziałem, jak ludzie wspaniale wtedy reagowali. Więc, ale to jest nic dziwnego, to jest po prostu Niemiec. Pamiętajcie Państwo o tym, że Niemcy to jest tak zawszony, zakłamany naród, jak to jest tylko możliwe. Oni będą kłamali w żywe oczy, tak jak kłamią teraz, próbując na nas zrzucić odpowiedzialność za zamordowanie Żydów. Okazuje się, że niedługo się okaże, że my sami żeśmy się wyrżnęli, że w Borowym Jarze na Ukrainie to Rosjanie wymordowali Żydów. Tak, to jest taki wszrawy naród, od 1000 lat wszrawy naród. Tak, cytuję dalej. Ale teraz o Wuhan. Ale ten mit nigdy nie był wystarczająco widoczny w samym mieście. Kiedy syreny zawodziły krótko po otwarciu Wuhan w kwietniu, zatrzymywali się tylko ci ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, że to sygnał do refleksji i upamiętnienia. Reszta po prostu kontynuowała zakupy i spełunki. Od dawna nie pozwalano im na to. Nie pozwalano. No tak? Nie pozwalano. A to, że oni zdawali sobie doskonale sprawę z tego, że mogą się zarazić, to jakby drobiazg, nie? Otóż tak to już jest. Niemiec, wszawy Niemiec będzie zawsze wszawy Niemiec. Także jeszcze jaki Polak. Kolejny podtytuł. Bizie. Wieczorem tego listopadowego dnia 12 roku, kiedy Xi Jinping przedstawił się jako nowy przywódca partii komunistycznej w Pekinie, w mieście Bizie, w biednej południowo-zachodniej prowincji Chichu, doszło do tragedii. 5 chłopców pozostawionych przez rodziców, którzy byli pracownikami migracyjnymi, zamknęło się w dużym śmietniku i rozpaliło ogień, żeby się ogrzać. Udusili się od zatrucia tlenkiem węgla. Kraj był w szoku. Gdzie byli nauczyciele? Gdzie była opieka? 4 tygodnie później przyjechaliśmy do Bizet, żeby zgłębić sprawę. Padał deszcz, a podróż ze stolicy prowincji Chuyang do Bizet trwała 5 godzin. Dziś Bizet jest podłączone do chińskiej sieci kolei dużych prędkości. Podróż pociągiem z Chuyang zajmuje teraz zaledwie 48 minut. A 8 lat temu droga do wioski, w tej, w której ci dorastali ci chłopcy, wiodła w góry przez błotniste, gruntowe drogi z dziurami po kolana. W końcu trzeba było wezwać pojazd z napędem na 4 koła, żeby nas zabrał. Dziś droga do wsi jest utwardzona. Dom, z którego uciekło 3 chłopców, wygląda na opuszczony. Przed nim biegają 2 dzikie indyki, a na paprociach są dziecięce buty. Potem wychodzi 12-letni chłopiec. Ma to samo nazwisko, co jego kuzyni, z którymi grał jako maluch. Jego rodzice są również pracownikami migrującymi, którzy zostawili go, aby został z dzieckiem, z dziadkiem. Nie wiem, po co to wszystko. Po co? To ma być opis czego? Chińskiej wsi? Można i tak. W stolicy regionu położonej w dolinie pan Lu zasiada w urzędzie gminy, który jest odpowiedzialny za wioski w górach. Składa się z jednego dużego pokoju, czy urząd. Jego ściany pokryte są ogromnymi planami. Na nich wiersz po wierszu, linijka po linijce są nazwiska wszystkich rodzin żyjących na skraju ubóstwa. Pomoc, które obecnie otrzymują, jest wymieniona w kolumnach obok nich. Pomagamy im kupować takie rzeczy jak żywność, olej opałowy, prąd i ubezpieczenie zdrowotne, powiedział. Ali powiedział, że podjęte kroki w celu rozwiązania problemu ubóstwa przed śmiercią tych 5 dzieci, ale program później został ulepszony i przyspieszony. A z kolei Li Julong jest człowiekiem, który po raz pierwszy ogłosił tą tragedię w 2012 roku w internecie, ponieważ państwowe media początkowo odmawiały opisania tej historii. Został zwolniony wiele lat wcześniej z gazety Bizie, uwięziony za przejęcie władzy w mieście. No. Kiedy władze zażądały zaprzestania składania sprawozdań po śmierci zwięciarga dzieci, odmówił, po czym urzędnicy zabrali jego i żonę do aresztu. Kiedy wrócił do domu, Li pomógł nam w raportowaniu, co najpierw stworzyło problemy dla niego, a potem dla nas. Tuż przed wyjazdem z Ciczu włamano się do naszych pokoi. Intruzi usunęli nasze twarde dyski, zniszczyli nas sprzęt. 8 lat później ponownie zadzwoniliśmy do tego Li. Od tego czasu zmienił pracę, pracuje dla firmy daleko poza miastem. Powiedział, że chciałby nas znowu zobaczyć, ale zapytał, czy mógłby spędzić noc, potrzebna mu jest noc, żeby to przemyśleć. Następnego dnia powiedział, myślę, że spowodowałoby to dla mnie zbyt wiele kłopotów, ale odwiedź moją żonę, z przyjemnością cię zobaczę. A w 12 roku Li i żona mieszkali w nieotynkowanym domu na obrzeżach miasta. Ogrzewany był tylko jeden pokój w moim mieszkaniu. Dziś mają mieszkanie na 28 piętrze nowoczesnej wieży mieszkalnej, po prostu wieżowca. Widok z windy, spoglądając w dół na futurystyczne nowe centrum i promenadę w parku nad rzeką, to imponująca panorama. Więc jednak coś się chyba zmieniło, prawda? Ale kiedy wsiadamy do windy, 3 mężczyzn z Biura Bezpieczeństwa Policyjnego stoi przed drzwiami do mieszkania Li. Kim jesteś? Pytają. Czego tu chcesz? Zanim możemy odpowiedzieć, pani otwiera drzwi i spogląda obok urzędników, zaprasza nas do środka. Mężczyźni wdzierają się za nami. Pies na nich szczeka. Powstaje absurdalna sytuacja. Nawet urzędnicy przez jakiś czas wydają się zdezorientowani. A ta kobieta po prostu ich ignoruje, zaczyna mówić o swoim synu, który mieszka w USA, ale którym nie wolno im ich odwiedzić z powodu zakazu opuszczania kraju. Następnie zabiera nas na taras na dachu budynku, za nami ciągną funkcjonariusze bezpieczeństwa publicznego i szczekający pies. Mój mąż odpoczywa tutaj weekendy, pisze wiersze i podlewa roślinność. W pewnym momencie obecność funkcjonariuszy bezpieczeństwa staje się nie do zniesienia. Ta kobieta przeprasza, ale tak naprawdę to my powinniśmy przeprosić. Pożegnaliśmy się, zrezygnowaliśmy. Mężczyźni podążają za nami naprzód do windy, potem białym samochodem do hotelu i Volvo na stację kolejową. Ach, sorry, ja się tam. Dobrze. Proszę Państwa, to koniec kolejnej części. Ja Państwu mam do zaprezentowania chyba jeszcze tylko jedną część, myślę, ale to się dopiero okaże. Co ja mogę powiedzieć o tym, co czytam? Że jest to dramat. To znaczy, dramatem nie są ci trzej funkcjonariusze bezpieki, tylko dramatem jest to, że ten Niemiec nie rozumie po 8 latach, po 9 latach właściwie mieszkania w Chinach, on nie rozumie, gdzie jest. On w dalszym ciągu niczego nie rozumie. On w dalszym ciągu nie rozumie, że to jest zupełnie inny kraj, z zupełnie inną kulturą i że on ma obowiązek dostosowywania się do tego kraju. To nie kraj. Ten kraj ma się dostosowywać do pieprzonego Niemca, tylko pieprzony Niemiec i każdy inny pieprzony biały ma się dostosowywać do tego kraju. Rozumiecie? Tak. A to mam nadzieję, że to będę musiał jeszcze powtarzać niejednokrotnie. Dziękuję i zapraszam na kolejne.